kapłaństwem nowotestamentowym, w odróżnieniu od Starego Testamentu, gdzie przywilej kapłaństwa, bracia i siostry, miała tylko pewna grupa zwana lewitami. Oni mieli ten przywilej, by mogli właśnie czynić tą ofiarę, posługę ofiary. Ale w Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy kapłanami, wszyscy jesteśmy lewitami. I to jest niesamowite błogosławieństwo. I kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, ja wierzę, jestem przekonany, przeświadczony, że pragniemy złożyć ofiary naszego serca. Ważne jest właśnie podkreślenie naszego serca. A dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg, zanim spojrzy na te nasze ręce, na których jest ta ofiara, wcześniej patrzy na nasze wnętrze, na nasze serca, co tam się w nim znajduje. Takie piękne wydarzenie, bardzo takie wymowne. Dwaj bracia, Kain i Abel. I jeden i drugi złożyli ofiarę Bogu. Nie uważam, żeby jedna czy druga może była gorsza, lepsza, ale tam coś było więcej, coś było głębiej. I tam w tym czwartym rozdziale tej pierwszej księgi Mojżeszowej, w tym czwartym wierszu jest wspomniane, że spojrzał, wejrzał Pan Bóg na Abla i na jego ofiarę. Ta kolejność uważam, że jest prawidłowa i ona ma zastosowanie również w naszym codziennym życiu. Że Bóg najpierw spojrzał na Abla, a później na jego ofiarę. Spojrzał na to, co jest w jego wnętrzu. I dlatego ta ofiara została przyjęta. I my jako, tak jak czytamy, jako te kamienie żywe, budujmy się w ten dom duchowy, w to kapłaństwo święte. Bracia i siostry, chciałbym w mojej słabości w kilka miejsc przeczytać ku naszemu takiemu zbudowaniu, a w szczególności chciałbym poprzez te miejsca przeczytane oddać chwałę naszemu Zbawcy, bo jest godzin, naprawdę jest godzin. I chciałbym przeczytać bardzo znane, bardzo często czytane to miejsce, w szczególności kiedy mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. To jest taki szczególny moment, kiedy dużo nad tym miejscem się zastanawiamy, czytamy. Ale ja bym chciał na moment jeszcze, żebyśmy zwrócili nasz wzrok, skierowali do Słowa Bożego, otworzyli sobie tę Ewangelię świętego Jana, ten 19 rozdział. Ewangelia Jana, 19 rozdział. I ze względu może na czas przeczytamy tylko kilka wierszy od 23. 19 rozdział Ewangelii Jana od wiersza 23 i czytamy w Słowie Bożym. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na 4 części. Każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być. Aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasta, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na prędki z opu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Czytamy w tym słowie, bracia i siostry, właśnie ten najbardziej, wydawałoby się, najtragiczniejszy, najsmutniejszy moment w tym cielesnym życiu Jezusa Chrystusa. Kiedy tak się zacząłem zastanawiać, zauważyłem kilka bardzo ważnych rzeczy. Pierwszą to jest sama osoba, która pisała tą Ewangelię, mianowicie Ewangelista Jan. Wiemy, że ta Ewangelia została napisana najpóźniej, kilkadziesiąt lat później po wcześniejszych Ewangeliach. Ale kiedy się czyta nie tylko to wydarzenie, ale całą tą Ewangelię, ma się wrażenie, że to opisuje człowiek, który relacjonuje na żywo. I kiedy tak sobie pomyślałem, przypomniały mi się pewne słowa apostoła Pawła w liście do Galacjan, on pisze, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I sobie myślę, on fajnie opisuje właśnie Ewangelistę Jana, że on żyje życiem Jezusa Chrystusa. Nie tylko rok, nie tylko dwa, ale całe swoje życie. I to widać, jakie on szczegóły tu opisuje, aż chciałoby się zadać pytanie, po co te szczegóły? Dlaczego on się skupia na, na żołnierzach, na jakichś ubraniach, jest tyle ważnych tam rzeczy się dzieje dookoła, dlaczego to akurat ewangelista Jan tutaj ujął w tym słowie. Ale myślę, że to jest, że właśnie w tych słowach jest pokazane raz, że ta miłość Jezusa Chrystusa, przede wszystkim miłość Jezusa Chrystusa do nas, która właśnie zaprowadziła Go tam na krzyż. I kiedy czytamy to miejsce, jest bardzo znane z Księgi Izajasza, 50, cały ten trzeci rozdział, on jest niezwykły, on opisuje to, co miało spotkać Pana Jezusa. I tam w tym trzecim jest w słowie tak, wzgardzony był, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. I te, może wzgardzony to jest aż takie może delikatniejsze słowo, chciałoby się tutaj powiedzieć, że On został pohańbiony tak bardzo, jak to było tylko możliwe. Bo kiedy czytamy tak ze szczegółami, pozwoliłem sobie gdzieś tam sięgnąć do źródeł, co te słowa oznaczają, ta odzież, ta zwierzchnia suknia, to wiemy, że ta zwierzchnia suknia, przenosząc to na ten czasy dzisiejsze, ona jest pewną formą, pewnego rodzaju męską tuniką, przepraszam. Ta zwana męska tunika, która miała funkcję bielizniana, czyli ona była tym elementem ubioru, odzieży, która była najbardziej przygnięta do ciała. I kiedy miałem możliwość trochę więcej posiedzieć, poanalizować, jak to wszystko wyglądało, to wiemy, że również Rzymianie mieli taki zwyczaj, to było dla nich standardem, że kiedy kogoś krzyżowali, to krzyżowali kogoś nago. Nie zostawiali żadnego elementu bielizny. I tutaj w tym słowie oczytamy i myślę, że to chciał nam pokazać ewangelista Jan, jak bardzo Jezus Chrystus został pohańbiony. Wcześniej, kiedy został bity, oskarżany, opluty, kiedy nałożono na Niego krzyż, kiedy Go tam ludzie w straszny sposób traktowali i kiedy tutaj doszło do tego momentu, że nawet Jego odzież, Jego szatę, Jego bieliznę, wszystko zabrali. Zostawili Go takiego, można powiedzieć, najbardziej pohańbionego. I to są ważne słowa, bo kiedy czytając to właśnie w ten sposób, że możemy widzieć ten obraz bardzo smutny, bardzo przykry. I ja myślę, że jak czytamy w ogóle to miejsce o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy o tych żołnierzach, ludziach, o tych Żydach, którzy Go oskarżali, nie czytamy w kontekście takim, ach, ci ludzie to byli straszni. Jak oni mogli to w ogóle zrobić? Jak oni mogli to uczynić? Ale kiedy właśnie czytamy już jako nowonarodzone dzieci, to w miejsce tych żołnierzy, tych Żydów, tych ludzi, którzy Go oskarżamy, stawiamy sami siebie. Że to my jesteśmy poprzez swoje grzechy tymi, którzy najpierw Go oskarżali, którzy najpierw krzyczeli ukrzyżuj, ukrzyżuj, którzy naśmiewali się, bili, pluli, a na koniec zdjęli nawet Jego tą szatę, żeby Go pohańbić całkowicie. I to, co ja próbuję zrozumieć, pojąć w moim umyśle, to jest niezwykła miłość Jezusa Chrystusa, która zaprowadziła Go na krzyż, miłość do każdego jednego z nas. Ja próbuję zrozumieć za słowami właśnie, jak ona jest szeroka, jak ona jest głęboka. Któż ją pojąć może? Któż może zrozumieć tą miłość w ogóle? Spróbować ją pojąć. I tutaj czytamy ten właśnie smutny opis tego, co Pan Jezus Chrystus musiał przeżyć, tego, czego musiał dokonać. W ogóle na temat śmierci Jezusa Chrystusa, co jest też ważne, myślę, że to jest oczywiste, ale czytamy o tym wydarzeniu jako najważniejszym wydarzeniu w historii dziejach ludzkości. Nie było ani przed, ani po ważniejszego wydarzenia dla każdego jednego człowieka. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko się zaczyna i kończy na krzyżu Chrystusowym. Tu jest dla nas ratunek, to jest dla nas droga. I kiedy trochę poszukałem w źródłach historycznych, różne książki, miałem możliwość, by zobaczyć o tych najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w dziejach ludzkości. No były tam przeróżne, od jakiegoś powstawania różnych mocarstw, narodów, podbój, jakiejś śmierci, jakiegoś króla, ale o Jezusie Chrystusie zero wzmianki. Przeczytałem kilkanaście źródeł, gdzie ani słowem nie było, ani o śmierci, ani w ogóle o narodzinach, o niczym. Jakby Jezus Chrystus całkowicie został usunięty. Też jak sobie tak rozmyślałem, to przypominała mi się ta sytuacja, kiedy byłem w szkole jako młody uczeń, to często spotykane stwierdzenie, które się pojawiało, w szczególności gdzieś na historiach. Pamiętam, kiedy nauczycielki podawały jakąś datę, starszą datę, to podawały takim ładnym terminem, miało to tyle i tyle lat przed Chrystusem, tyle i tyle lat po Chrystusie. Dzisiaj no, dzisiaj jak czytamy nawet źródła, to wszędzie widzimy przed naszą erą, po naszej erze. Ten Chrystus tak bardzo wszystkim przeszkadza, żeby go z każdej możliwej dziedziny życia usunąć. I to też czytamy, ale właśnie czytając o tym to wydarzenie, miejmy takie właśnie przeświadczenie, które wierzę, że mamy, jako najważniejszym wydarzeniu dla każdego jednego człowieka. I tam w tym zacytowanym słowie z tej księgi Izajasza wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Właśnie to my wzgardziliśmy tym Jezusem Chrystusem. To jest mowa o nas, o mnie. To ja byłem tym człowiekiem, który Go wzgardził, który właśnie Go ośmieszył, który Go skrzywdził tak bardzo. W jaki sposób? Właśnie w ten sposób, kiedy byłem grzesznikiem, kiedy żyłem według własnych pożądliwości, kiedy byłem daleko od Chrystusa, w ogóle nie zainteresowany Nim. Nie interesował mnie Chrystus, byłem daleko od Niego. I nie dlatego Pan Jezus okazał mi łaskę, że nagle zacząłem Go szukać. To Jezus Chrystus mnie znalazł. Tak jak Słowo Boże podaje. Nie wy mnie szukaliście, ale ja was znalazłem. Byliście daleko na ciemnej, szerokiej drodze. Ale to łaska Jezusa Chrystusa sprawiła, że właśnie jako Boże dzieci mamy ten przystęp do Chrystusa Jezusa. Poprzez ten krzyż. To jest niesamowite, bracia i siostry. Poprzez ten krzyż. I dalej w tym krótkim opisie czytamy: a stały pod krzyżem Jezusa właśnie ta rodzina, tu matka jego ciocia, ta Maria, żona Kleofasa. Kleofas to tak dla ciekawości, to jest ten sam, któremu Pan Jezus już po zmartwychwstaniu w drodze do Emaus się objawił. Tam było dwóch ludzi i jeden z nich to był ten Kleofas. I Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował. Jezus Chrystus miłował ucznia. Tym uczniem był oczywiście autor tejże Ewangelii, Ewangelista Jan. On tak o sobie pisze. Nie podaje tutaj, że ja jako Jan, tylko ucznia, którego miłował Jezus. Ale tu jest ta ciekawostka z tym słowem ujrzał. Pan Jezus właśnie ujrzał. Kiedy Jezus Chrystus patrzy, widzi więcej. Jezus Chrystus nie patrzy tylko na to, co jest na zewnątrz, ale patrzy głębiej. I chciałoby się zacytować, albo nawet wrócić do tej myśli, którą zacząłem na początku, z tej pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie Bóg wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Pan Bóg, Pan Jezus, gdy patrzy, widzi więcej. W pierwszym rozdziale, 47 wierszu w tejże Ewangelii czytamy, że kiedy Natanael przyszedł do Pana Jezusa, Jezus Chrystus mówi: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Tam jest tak opisane, że gdy ujrzał Jezus Natanaela, powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jezus Chrystus, gdy patrzy, widzi więcej. I gdy ci na przykład opisani chociażby w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy ci ludzie przynieśli na tym łożu tego sparaliżowanego, i tam jest również opisane, że gdy Jezus ujrzał ich wiarę. Wiarę, czy tak jak w przypadku Natanaela, te rzeczy, cechy ciężko zobaczyć gołym okiem, ale Pan Jezus widzi więcej. I tutaj właśnie Jezus Chrystus ujrzał tą matkę i ucznia, którego miłował, i powiedział do nich takie słowa: niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia, do Jana: oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ów uczeń do siebie. Bracia i siostry, jeszcze czytając to miejsce, chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie to wyobrazić i postawić się w miejsce Jezusa Chrystusa. Kiedy zostałem tak strasznie pohańbiony, można powiedzieć skompromitowany przez ludzi, jestem ukrzyżowany, to boli, to straszny ból. I jeszcze w tym wszystkim Jezus Chrystus ma czas, chęć, by zobaczyć kogoś i by wypowiedzieć te słowa właśnie w trosce o swoją matkę, żeby ona, niewiasto, oto syn Twój. I wiemy dalej, czytamy z opisu, że ten ewangelista Jan bierze tą matkę do siebie. On troszczy się nawet o takie rzeczy, troszczy się o każdego jednego człowieka. Ja sobie myślę, jak ja bym zareagował, jak ja bym się zachowywał, gdybym był właśnie tak pohambiony, ukrzyżowany, kiedy z ręk by leciała krew, osłabiony, i miałbym jeszcze czas, by zajmować się sprawami innych ludzi? Myślę sobie, że nie. Ale Jezus Chrystus wypowiada dla mnie to tak niezwykłe słowa, że chciałbym się zadać pytanie, kim jest w ogóle człowiek, który myśli w taki sposób? Kim jest człowiek, który myśli takimi kategoriami? Będąc w tak niekomfortowym położeniu, jeszcze myśli o drugim człowieku. I to jest niezwykłe. Niezwykle również chciałoby się zacytować te słowa Pana Jezusa. To jest ten 17 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus z uczniami w tym wieczorniku jeszcze przebywał. To już świadomo, że zaraz za chwilkę oto przyjdzie na mnie śmierć. Zaraz za moment będę ukrzyżowany, bity, pohańbiony. A co Pan Jezus robi? Rozmawia z uczniami, modli się za nich, uwielbia Boga i modli się za każdego jednego z nas. To czyni Pan Jezus przed samą śmiercią. To jest błogosławieństwo, którego my, przynajmniej ja, próbuję zrozumieć, ale sobie myślę, jak mało za to wszystko jestem wdzięczny, jak za mało za to wszystko potrafię być wdzięczny mojemu Bogu. I dalej, gdy czytamy te słowa w 28 wierszu, potem Jezus, wiedząc, że już się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiągniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował, rzekł: wykonało się. Chciałoby się troszeczkę dłużej nad tym stwierdzeniem, nad tym sformułowaniem Jezusa Chrystusa się zatrzymać. To są niezwykłe słowa. Co takiego się wykonało? Co takiego się wykonało? W tym 28 wierszu już mamy część odpowiedzi. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo. O Panu Jezusie w Hebrajczyka 10:7 jest napisane: On przyszedł wypełnić wolę Ojca. I Jezus Chrystus, mówiąc te słowa, ma między innymi właśnie na to, że ja wypełniam wolę Ojca. Wypełniło się pismo. Bardzo często powtarzane słowa, 24 wiersz, w 28, cały czas jest to sformułowanie, aby się wypełniło pismo, aby się wypełniło pismo. Więcej, po śmierci Jezusa Chrystusa, również odnośnie tych kości goleni, że i one nie zostały połamane, tam również w tym 36 wierszu jest: to bowiem się stało, aby się wypełniło pismo. Jezus Chrystus przyszedł wypełnić wolę swego Ojca. Ale w tym słowie wykonało się jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, ale na jedną chciałbym zwrócić uwagę. I tu bym chciał, żebyśmy sobie otworzyli 17 rozdział tejże Ewangelii Jana. Poczytali jedno miejsce. Ten 17 rozdział, tylko 4 może wiersz. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Jezus Chrystus mówi do swojego Ojca: dzieła, które mi zleciłeś, abym je dokonał, ja je wykonałem. W jaki sposób? Chciałoby się zadać pytanie, w jaki sposób dzieła, które Bóg Ojciec zlecił do wykonania Jezusowi Chrystusowi, Jezus wykonał? Mamy w tym pierwszym słowie odpowiedź. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Ja Cię uwielbiłem. I muszę się przyznać, że kiedy zacząłem rozmyślać nad tym, zastanawiać się, co tak właściwie Jezus miał na myśli, mówiąc to słowo: uwielbiłem Cię, Ojcze. W jaki sposób Pan Jezus uwielbił swego Ojca? Bo bardzo często, przez długi bardzo czas w moim życiu pokutowało takie zrozumienie, że może to jest jakaś forma modlitwy, śpiewanych pieśni. Myślę, może to na pewno też. Ale co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc te konkretne słowa, że poprzez słowo wykonałem Twoje dzieła, które mi zleciłeś, poprzez właśnie uwielbienie Cię, Boże? I odpowiedź chciałbym, byśmy sobie przeczytali również w Ewangelii Jana, wrócili się do 12 rozdziału. Tam może tylko dwa miejsca z tego 12 rozdziału Ewangelii Jana jeszcze. W ogóle cały ten kontekst jest niesamowity, tam jest tyle bogactw, ale nie chciałbym się nad nimi rozwodzić, ponieważ czasu by zabrakło. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, ten 23 i 24 wiersz. Słowo Boże mówi: a Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I tu mamy odpowiedź, właśnie w tym 24 wierszu, na czym polegało to uwielbienie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jezus Chrystus poprzez to przyrównanie do tego ziarnka pszeniczny mówi właśnie o sobie, mówi o tym, co za chwilę ma go spotkać, o swojej śmierci, o bólu, o cierpieniu, o tym złożonej ofierze, o której czytaliśmy, o której wspomniałem na samym początku. Właśnie cytując tą historię z Abla i Kaina. Ale tu właśnie możemy odczytać, że Pan Jezus, kiedy mówi o uwielbieniu, mówi o troszeczkę czym innym, co ja tak naprawdę rozumiałem pod tym pojęciem. Mówi o czymś głębszym. W jaki sposób Jezus Chrystus uwielbił swego Boga? Właśnie tak jak to ziarnko musiało obumrzeć, by wydać owoc. Ja muszę umrzeć. Ja muszę oddać swoje życie, złożyć w ofierze i w ten sposób uwielbić Cię, Boże. Chciałoby się powiedzieć, kiedy Jezus Chrystus mówi o tym uwielbieniu, mówi tutaj o pewnego rodzaju ofiarności, służeniu swojemu Bogu. Uwielbiłem Cię poprzez sługę Tobie, Boże. I jeszcze może, już tak na zakończenie, jeszcze jedno miejsce chciałbym odczytać. Bardzo dobrze znane, ale pozwólmy sobie, z listu do Rzymian. Na samym początku pierwsza pieśń, jaką dzisiaj śpiewaliśmy, właśnie mówiła o tym, o tej miłości Jezusa Chrystusa i o tym, że nic, ale to nic nie zdoła nas odłączyć od tej miłości. Ale może cały kontekst sobie przeczytajmy, ten 8 rozdział od tego 31 wiersza do końca. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, czyli przez Jezusa Chrystusa. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I chciałbym, drodzy, żebyśmy mogli skłonić nasze kolana, podziękować Jezusowi Chrystusowi za tą miłość, miłość, która zaprowadziła Go na krzyż Golgoty, miłość, która ma moc i w dniu dzisiejszym, i w naszym życiu, miłość, która została objawiona dla nas, dlatego, że to Jezus Chrystus uczynił nas zdolnymi do kochania, do miłowania, miłowania Boga, miłowania Jezusa Chrystusa, ale miłowania też siebie nawzajem. I to jest ta łaska i to błogosławieństwo. I właśnie módlmy się o jak najwięcej tej miłości w życiu naszym. Właśnie w tej społeczności, w relacji z moim Bogiem, w relacji też między nami, której tak bardzo potrzebujemy w codziennym życiu naszym. A za wszystko niech płynie chwała Bogu. Amen.